Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Łączymy się zdalnie. Gość dnia Radia Gdańsk, Marcin Horała, wiceminister infrastruktury, poseł, lider pomorskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze.
Dzień dobry, kłaniam się.
Jutro będzie się Kongres Prawa i Sprawiedliwości statutowo-wyborczy, na którym odbędą się m.in. wybory szefa partii. Jarosław Kaczyński ponownie zostanie prezesem PiS?
Tak, myślę, że to jest niezwykle prawdopodobne, graniczy to wręcz z pewnością. Zresztą nie słyszałem o jakichś innych kandydatach i też wszyscy delegaci na kongres, których znam osobiście, z którym miałem okazję porozmawiać, taki wybór popierają, więc myślę, że nie będzie tu żadnej niespodzianki.
Ja pytam w kontekście wypowiedzi wiceszefa Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Marka Suskiego, który mówi, że no trzeba przed policzeniem głosów wszystko jest możliwe. A czym zajmie się jeszcze kongres partii?
No przede wszystkim potencjalnymi zmianami w statucie partii jest projekt, a może nawet mówi się o kilku projektach różnych możliwości zmiany przede wszystkim tej struktury terytorialnej partii. Ma ona ożywić tutaj, bo po tym okresie COVID-u, kiedy no, nie siłą rzeczy, nie było spotkań, nie było możliwości takiej osobistej działalności, trochę ta praca siadła, no i trzeba tutaj zdynamizować. Ale tak jak mówię, no to już tu akurat myślę, że różnie może być. To będzie dyskusja na kongresie, bardzo szczegółowa, pewnie długa i zobaczymy, jakie tu decyzje będą podjęte.
Nawiążę jeszcze do Marka Suskiego, który powiedział właśnie o tych zmianach związanych z potencjalnych zmianach w strukturach terenowych PiS, że trzeba będzie dopasować struktury partii do okręgów senackich. To jak to teraz będzie wyglądało? Będzie 6 szefów na Pomorzu?
To jedna z potencjalnych możliwości, o których się mówi. Jeszcze kilka dni temu bym powiedział, że niemal pewna, ale jak tak śledzę tu wewnętrzną dyskusję, to teraz to może się okazuje, że może jednak będzie inaczej. Ale to jedna z takich propozycji, bo teraz taką podstawową strukturą był okręg odpowiadający zasadniczo okręgowi wyborczemu do Sejmu. To akurat Pomorze było wyjątkiem, bo ten okręg, któremu przewodniczę, ma jakby 1,5 okręgu wyborczego do Sejmu, czyli 3/4 województwa. Ale zasadniczo w Polsce okręg do Sejmu to był okręg partii, to była taka podstawowa jednostka organizacyjna. Tymczasem jeden z tych projektów, ten, o których wspominał minister Suski, to jest taki, żeby ta podstawową jednostką był okręg wyborczy do Senatu. Wtedy byłoby takich 6 okręgów na przykład na terenie naszego województwa. I taka struktura na poziomie już wojewódzkim spinająca te 6 okręgów. To ciekawa propozycja, może nawet najlepsza z tych, o których rozmawialiśmy, ale to faktycznie kongres będzie dyskutował, decydował, jakie ostatecznie zmiany będą.
Czyli rozumiem, że tutaj w tej koncepcji może być tak, że będzie 6 szefów, a pan, czyli przewodniczący, dzisiejszy przewodniczący, będzie taką czapą, która będzie nad nimi i tak to rozumiem, tak możemy to rozumieć?
Nie, ja myślę, że po pierwsze odłóżmy na bok personalia, bo kto to wie, kto, to już tam będą przede wszystkim wybory i to będą wybierać członkowie. Zresztą jedną z koncepcji również rozważanych, czy takich pomysłów, jest to, żeby tymi szefami województw były osoby spoza województw właśnie. Żeby były to osoby, powiedzmy, niezainteresowane osobiście startem w wyborach z danego terenu. Bo jest takie zjawisko, które we wszystkich partiach występuje, również i w naszej, że no, czasem te władze partyjne są też wykorzystywane do tego, żeby na przykład prowadzić walkę z wewnętrzną konkurencją, na czym rozwój struktury nie zyskuje. No krótko mówiąc, zobaczymy. Nie ma, myślę, że co tu przesadnie gdybać, to tak jak mówię, właśnie kongres po to się zbiera, żeby te decyzje podjąć, czyli właściwie pewnie już jutro wieczorem będzie wszystko jasne.
To jeszcze zapytam, czy jeszcze jakieś inne koncepcje są, bo to są bardzo ciekawe kwestie związane z działaniem takim wewnętrznym partii politycznych. Patrzy tak, na to też konkurencja.
Tak, oczywiście. No, była też koncepcja wcześniej, żeby powyżej pewnego poziomu szefami struktur nie byli politycy, w sensie posłowie, ministrowie, tylko żeby to byli pracownicy partii, którzy wręcz właśnie w ogóle nie będą startować w wyborach. Właśnie po to, żeby ta praca wewnątrzpartyjna nie była jakimś instrumentem konkurencji politycznej między potencjalnymi później kandydatami w wyborach. Choć z drugiej strony no, może to być niezwykle trudne, bo partie polityczne są organizmami absolutnie dobrowolnymi. Nikt nikogo nie zmusza, ani nawet nie próbuje. Więc to, że na przykład pewne decyzje są wykonywane, czy pewne działania są podejmowane tak, jak władze w partii by chciały, to jest tylko i wyłącznie dobra wola członków. No i tu ktoś, kto nie ma tego dodatkowo, poza tym autorytetem instytucjonalnym, że pełni jakąś funkcję, to nie ma jeszcze takiego autorytetu politycznego, trochę niewymiernego, no to jest wiele, duża obawa, że byłyby problemy z takim funkcjonowaniem i że po prostu pewne działania byłyby niewykonywane. Zobaczymy. Tu różne, naprawdę ja też swego czasu jako skromny magister politologii, nie mniej politolog z wykształcenia, jakieś tam pomysły na temat organizacji partyjnych też miałem. W Polsce na przykład w ogóle nie ma czegoś takiego jak taki aktywny sympatyk. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład w Stanach Zjednoczonych no to z kolei właściwie nie ma czegoś takiego jak członek partii, tylko jest zarejestrowany wyborca, taki aktywny sympatyk i ich są miliony. Ja myślę, że pierwsza formacja w Polsce, której udałoby się takie poparcie zinstytucjonalizować, że nie te kilkadziesiąt tysięcy, Prawo i Sprawiedliwość jest obecnie największą albo drugą największą partią w Polsce, mając blisko 50 tysięcy członków, ale w skali 30 milionów uprawnionych do głosowania dorosłych Polaków jest to nadal bardzo mało. A gdybyśmy tak byli w stanie nawiązać jakiś taki zinstytucjonalizowany kontakt z naszymi wyborcami, że oni poza sam aktem głosowania jeszcze cokolwiek by na przykład w kampanii wyborczej robili, no to to są miliony ludzi. I tu myślę, że pierwsza formacja, której uda się coś takiego wykonać, no siłą rzeczy od razu w tym wyścigu o kilka długości wyprzedzi pozostałe.
W niedzielę zbierze się nowa rada polityczna, która wybierze nowych wiceprezesów partii. Obecnie jest pięciu. Beata Szydło, Joachim Brudziński, Mariusz Błaszczak, Mariusz Kamiński, Antoni Macierewicz. Mówi się o tym, że dołączyć ma Mateusz Morawiecki, premier. Kto zrezygnuje i czy premier dołączy?
No, takiej wiedzy oczywiście twardej nie mam. No, też słyszałem, to byłoby dosyć oczywiste. Pan premier Mateusz Morawiecki jest niezwykle ważną postacią naszej formacji, więc pewnie to, żeby został wiceprezesem, jest naturalne. Natomiast również co do liczby wiceprezesów jest tu pewne pole do manewru dla Rady Politycznej. No i tu znów gdybamy, bo Rada Polityczna zostanie wybrana na kongresie w sobotę, zbierze się w niedzielę i wtedy te decyzje będą podjęte.
Ale już pewnie jakaś taka linia działania i kierunek jest obrany.
No tak jak mówiłem, możemy stwierdzić, że jest bardzo prawdopodobne, że pan premier Morawiecki tym wiceprezesem partii zostanie. Ale co poza tym właśnie, czy za kogoś, czy może będzie zwiększona liczba wiceprezesów, jakie tu inne zmiany, kto jeszcze ewentualnie, to już pokaże bardzo nieodległa przyszłość.
Poseł Lech Kołakowski wrócił do Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, w którym jest teraz 230 posłów. Prezes Jarosław Kaczyński sugeruje dołączenie do klubu kolejnych polityków. Czy to zwiastuje koniec problemów z większością parlamentarną?
Ja szczerze mówiąc nie odnotowałem jakichś szczególnych problemów z większością parlamentarną Zjednoczonej Prawicy. Wygrywamy wszystkie istotne głosowania. Oczywiście Zjednoczona Prawica jest koalicją, a jak są koalicjanci, no to to siłą rzeczy, no dlatego są koalicjantami, a nie członkami jednej partii, że nie we wszystkich sprawach mają to samo zdanie, więc czasami mogą się zdarzyć takie, gdzie te głosowania są inaczej. Jeżeli to jest rzadko i nie w takich sprawach kluczowych dla funkcjonowania i programu rządu, no to można powiedzieć, na tym polega po prostu demokracja w systemie parlamentarno-gabinetowym. I tak wydaje się właśnie jest w Polsce. Problemów z większością rządzącą, takich rzeczywistych, jak do tej pory nie było i nic nie wskazuje, żeby miały się pojawić.
Ale dołączenie chyba pana posła Kołakowskiego było ważną informacją, bo no, sam prezes Jarosław Kaczyński o tym mówił na konferencji prasowej. A czy na kongresie będziecie rozmawiali właśnie o poszerzeniu tej większości parlamentarnej?
To jeden, no, przede wszystkim poszerzamy koalicję, pojawił się nowy podmiot, Partia Republikańska. Także te zmiany, pewna rekonfiguracja tego systemu koalicyjnego jest. To niewątpliwie będzie też jeden z przedmiotów rozmów, choć nie najważniejsze. No najważniejsze to oczywiście wybór prezesa partii i tej części władz, które są wybierane bezpośrednio przez kongres, oraz zmiany statutowe. Kongres tym razem będzie zamknięty dla mediów. To między innymi również po to, żeby była taka spokojna, wewnętrzna, merytoryczna praca nad aktem prawnym tak naprawdę, bo statut partii to jest akt prawny. W kongresie uczestniczy tysiąc kilkuset delegatów. No więc proszę sobie wyobrazić, że nawet gdyby co drugi chciał zabrać głos w tej sprawie i mówił tylko przez 2 minuty, no to naprawdę czekały nas długie obrady.
pan i politycy Prawa i Sprawiedliwości będziecie obradowali na swoim kongresie, a Platforma Obywatelska na Radzie Krajowej będzie rozmawiała o powrocie Donalda Tuska do krajowej polityki. Boicie się tego powrotu Donalda Tuska do krajowej polityki?
Nie, no wręcz przeciwnie. Dlatego ja cały czas aż nie chcę uwierzyć, że to będzie taki rzeczywisty powrót. Być może pan Donald Tusk no, powie teraz, że nie wiem, że będzie wykładowcą Campus Polska albo jakimś tam patronem. No, choć wszyscy o tym mówią, to nadal wydaje mi się to bardzo nieprawdopodobne, a to z kilku powodów. Pierwsze, że no, sam pan Donald Tusk wyraźnie pokazał, co jest jego priorytetem, mając bardzo komfortową sytuację w Polsce, absolutną pełnię władzy, znacznie większą niż teraz ma Prawo i Sprawiedliwość, bo przecież nie tylko miał te instrumenty władzy politycznej, jak rząd, Sejm, Senat, teraz już Senat przecież jest opozycyjny, ale też miał na przykład poparcie absolutnie wszystkich mediów i publicznych, i prywatnych, i przytłaczającej większości samorządów, i różnego rodzaju środowisk opiniotwórczych, i zagranicy również, no po prostu żyć nie umierać, a jednak to wszystko sam dobrowolnie zostawił w zamian za posadę w Brukseli, która okazała się dla niego ważniejsza, więc to takie motywy wewnętrzne, decyzyjne, ale też zewnętrzne, no jeżeli ktoś, jeżeli sam pan Donald Tusk nie chce, no to pojawiła się taka teza, że może ma jakichś mocodawców, może nie wiem, na przykład pani kanclerz Merkel tutaj wydała mu polecenie, że ma wrócić do Polski i ogarnąć sytuację, ale to by znaczyło, że Niemcy nie mają, mają bardzo złych analityków, którzy nie są w stanie ocenić polskiej sytuacji politycznej. W to wątpię, bo przecież Donald Tusk jest kartą w polskiej polityce zgraną i cała historia i też sondaże pokazują, że nie cieszy się popularnością. Co więcej, no nawet ktoś, kto nie cieszy się popularnością jakąś szczególnie dużą, ale jest świeży, nowy, no to można liczyć, że coś tam opowie, może ktoś mu uwierzy, media go wylansują, no jest jakieś pole do gry. Tymczasem na Donalda Tuska akurat to się chyba już nikt nie nabierze, bo wszyscy go doskonale w Polsce znają i pamiętają. I 8 lat jego rządów zostało podsumowane serią porażek Platformy Obywatelskiej, taką już chyba 7 czy 8 porażek pod rząd. No więc nie widzę tu żadnego jakiegoś racjonalnego wytłumaczenia, dlaczego miałby wracać. Pozostaje to dla mnie zagadką. W związku z tym, gdyby jednak się zdarzyło, że wróci, no to oczywiście będziemy się z tego tematu, z powodu cieszyć, no tak jak mówiłem przed chwilą, ponieważ to jest już ktoś, kto nikogo nie nabierze, kogo wszyscy doskonale znają jak zły szeląg, więc bardzo wygodny konkurent polityczny.
A wygodniejszym konkurentem politycznym nie jest Borys Budka?
No tu osiołkowi w żłobie dano, prawda? No jakby Borys Budka odpowiada za aktualny stan Platformy Obywatelskiej, do którego doprowadził, stan jak za partię, która przecież kiedyś właśnie bezapelacyjnie rządziła w Polsce, miała wszystkie ośrodki władzy w ręku i poparcie rzędu 40%, 40 kilka w niektórych sondażach. No teraz zjechała tam chyba do 17, przegrała 8 wyborów pod rząd. To oczywiście jest też dziedzictwo Grzegorza Schetyny, ale widać, że po przejęciu władzy przez Borysa Budkę jest jeszcze gorzej niż za Grzegorza Schetyny, więc biorąc to wszystko pod uwagę, to tak jak mówię, osiołkowi w żłobie dano. Czy Borys Budka, czy Donald Tusk, czy może pan Rafał Trzaskowski z jego niezwykle wątpliwym, delikatnie mówiąc, dorobkiem jako prezydenta stolicy. To wszystko są bardzo wygodni przeciwnicy i nawet może trochę szkoda, no bo oczywiście demokracja potrzebuje dobrze funkcjonującej opozycji. Wtedy w ogóle w państwie lepiej jest, lepiej się rządzi, jeżeli jest to opozycja merytoryczna, która umie w niektórych sprawach poprzeć rząd, tam gdzie to jest ważne dla państwa, ale jednocześnie bardzo właśnie konkretnie mówi, gdzie jest źle, gdzie można by coś zrobić inaczej. No takiej opozycji nie mamy i niestety na horyzoncie nie widać.
Donald Tusk na premiera, Rafał Trzaskowski na prezydenta. Takie tytuły dzisiaj widzimy w bulwarowej prasie. Taki komunikat może pójść z tej, z obrad tej Rady Krajowej, może zostać wystosowany. A czym PiS w takim razie może przykryć ten komunikat?
A Borys Budka na papieża albo nie wiem, na prezesa PZPN. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy my jakoś szczególnie chcemy akurat przykrywać ten komunikat, bo tak jak mówię, to są dobre wiadomości dla partii rządzącej. Można tylko się zasmucić, że może właśnie nie aż tak dobre dla całości demokracji czy systemu politycznego w Polsce, to jednak rzecz jest ważniejsza niż tylko powodzenie Prawa i Sprawiedliwości. My tutaj robimy swoje, my przede wszystkim spotykamy się z ludźmi, Polski Ład, prezentujemy go, kolejne elementy. Wczoraj na Pomorzu byłem z panem premierem i panem prezydentem na placu budowy przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Tam prace się znakomicie posuwają do przodu. Pewnie w tej kadencji będziemy mogli ten kanał otworzyć. i będzie on funkcjonował. Potem w Borczu, na Kaszubach, w gminie Somolino ogłoszony nowy program wspierania inwestycji samorządowych właśnie, co szczególnie zabawne w kontekście takich różnych głosów, że ten rząd rzekomo jakoś nie sprzyja samorządom. Tymczasem tutaj 20 miliardów kolejne na dofinansowanie inwestycji samorządowych zwłaszcza. No i tak po kolei jeździmy, spotykamy się z ludźmi, przedstawiamy nasz program, wprowadzamy go w życie, bo to przecież już pierwsze elementy już procedowane w Sejmie i to jest najważniejsze, a co tam robi opozycja, to problem opozycji.
To jeszcze wróćmy do Gdyni. Z Kaszub Gdynia wprowadziła płatne parkowanie w 3 dzielnicach. Dodatkowo mieszkańcy protestują przeciwko horrendalnym opłatom. Były też gigantyczne podwyżki opłat za wywóz śmieci. Miasto ma problemy z inwestycjami drogowymi. Pamiętamy fiasko inwestycji lotniczej Kosakowo, 100 milionów złotych strat. Jak pan ocenia prezydenturę Wojciecha Szczurka?
Oczywiście pewnie jestem nieobiektywny jako były konkurent w wyborach na prezydenta Gdyni. I choć udało mi się uzyskać wówczas wynik najlepszy w historii kandydatów, którzy nie są Wojciechem Szczurkiem w historii wyborów prezydenckich, no to jednak była to wyraźna przegrana. Więc mieszkańcy wybrali takiego prezydenta, wybrali taką formację rządzącą, prezydencką. Ona rządzi z takimi efektami. No a teraz jest właśnie mieszkańcy, no, dostrzegają, że tak powiem, na własnej skórze, jakie to są efekty. Ja nie rozumiem tych ruchów, tych jeszcze do innych. Ja bym tu dodał rzecz niezwykle groźną, czyli zmianę, zerwanie umów z PKP PLK i z Urzędem Marszałkowskim i zawężenie wiaduktu na Karwina. No to jest ruch, który potencjalnie albo eliminuje kolej metropolitalną, albo eliminuje dowóz towarów do gdyńskiego portu, bardzo krótkowzroczne. A oszczędność rzędu 20 milionów. Teraz ta strefa płatnego parkowania, tak jak mówią mieszkańcy, horrendalnie wysokich opłatach, a przecież miasto Gdynia powinno mieć dużo pieniędzy. Same udziały w podatkach, tych, które zbiera budżet państwa, a potem część oddaje samorządom, od roku 2015 wzrosły o 100-kilkadziesiąt milionów złotych rocznie, więc ja naprawdę nie widzę uzasadnienia dla takich ruchów. No ale tak jak mówię, tutaj mówię, może jestem nieobiektywny, też od razu zaznaczę, bo przy tej okazji często takie pytania dostaję, nie planuję ponownie kandydować na prezydenta Gdyni, uprzedzę tutaj tradycyjne pytanie, jakie dostaję, tu myślę mamy dużo w Prawie i Sprawiedliwości dynamicznych, młodych radnych, aktywnych, Marcin Bełbot chociażby, Marek Dudziński, Danuta Białoka, kilka innych osób. Myślę, że z tego grona będzie dobry kandydat na prezydenta.
To kiedy taki kandydat się pojawi? Zostanie wybrany? O, już niedługo.
No, do wyborów samorządowych jeszcze trochę, ale przede wszystkim w międzyczasie chyba musi zostać nieco przynajmniej znowelizowana ordynacja wyborcza, ponieważ w tym cyklu wyborczym nakładają nam się kadencje i wychodzi na to, że wybory samorządowe byłyby albo jednocześnie, albo w niewielkim odstępie czasu, na przykład o 2 tygodnie od wyborów parlamentarnych. To myślę byłoby niedobrze, gdyby tak było, bo to zupełnie inne wybory dotyczące zupełnie innych spraw i myślę, że nie byłoby dobrze, żeby jedne ginęły przy drugich i vice versa, więc pewnie trzeba tu będzie podjąć w którymś momencie, pewnie no najdalej w przyszłym, do końca przyszłego roku, decyzję o na przykład przedłużeniu lub skróceniu o parę miesięcy kadencji władz samorządowych lub parlamentu, tak żeby te wybory nie odbyły się razem. A to z kolei no, zdefiniuje całą sekwencję, czas podejmowania różnych decyzji związanych z tym, kto gdzie kandyduje.
No dobrze, no to będziemy czekali na kandydata Prawa i Sprawiedliwości do urzędu prezydenta Gdyni. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie
ministrze. Bardzo dziękuję. Pozdrowienia.